Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Diuna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach i językach. Witam serdecznie. Nazywam się Kacper Wawrzak, a przed Wami kolejny odcinek podcastu Przetłumaczę. Z dzisiejszym gościem, Wojtkiem Jaworskim, porozmawiam o trudnej pracy tłumacza chińskiego, o empatii i kontekście kulturowym oraz o dobrych praktykach biznesowych. Część druga. No i teraz doradztwo, marketing. Również poprzednio oczywiście, będąc pilotem, będąc tłumaczem, ciężko odstawić na bok kontekst kulturowy, ale tutaj wydaje się, że on zajmuje centralne miejsce. Gdzie są największe pułapki, jeśli chodzi o podejście biznesowe przez pryzmat kultury chińskiej?
Wiesz, na ten temat, to jest strasznie, strasznie szeroki temat i zależy, od której strony spojrzymy. Czy spojrzymy na linii my, jakby Polacy kontaktujący się z Chińczykami i my jakby wychodzący z czymś, czy Chińczycy, czy my jako odpowiadający na dane zapotrzebowanie. Wiesz, ja parę miesięcy temu mieliśmy webinar na Uniwersytecie Warszawskim dotyczący obsługi delegacji rządowych, który trwał 4 godziny i na którym się skupiałem między innymi, wiesz, tam w dużej części na tym kontekście, więc postaram się jakoś, wiesz, streścić to, czy może skupić się na jakiejś...
To może właśnie troszkę inaczej zadam to pytanie. Jak należy przekonywać polskiego biznesmena, że potrzebuje pomocy, że nie powinien próbować kombinować po swojemu, nie wiem, na przykład wysyłać komunikacji mailowej z tłumaczeniem maszynowym, czy próbować zaoszczędzić na usługach profesjonalistów po prostu?
Z mojego doświadczenia często fabryki, powiedzmy, kontaktujące się z Chińczykami, wszystko jest okej. Nie? Lecimy tłumaczem maszynowym albo pseudoangielskim, ale po dwóch, trzech miesiącach okazuje się, że rozmawiamy o zupełnie dwóch innych rzeczach, tak? I w sytuacji kryzysowej, gdzie na przykład wydaje nam się, że umówiliśmy się na zamówienie składające się, wiesz, z maszyny X ze specyfikacją taką a taką, a przychodzi nam, wiesz, coś zupełnie innego, albo okazuje się, że Chińczyk czy chińska strona, pisząc w mailu też z tłumaczeniem maszynowym, jakby, że gdzieś, wiesz, coś zostało lost in translation, nie? I ten problem występuje dopiero po 2-3 miesiącach, więc ja wychodzę z założenia, że przez Orne zawsze ubezpieczony i że lepiej zrobić to przygotowanie i zmniejszyć szansę na po prostu błąd, bo lwia część tłumaczy naszych swego czasu w fabrykach wiązała się z rozwiązywaniem problemów. Czyli gdzieś wcześniej był błąd w komunikacji i to jakby niekoniecznie musi być stricte kwestia związana z językiem, ale w momencie, w którym w firmie kontaktuje, jakby masz kontakt ze spółką z zagranicy, to często jest tak, że w ten kontakt jest zaangażowanych co najmniej, wiesz, 2-3 osoby. Masz menadżera zajmującego się danym projektem, masz, nie wiem, dyrektora finansowego i jeszcze kogoś. I w momencie, w którym dochodzi do tego jeszcze, wiesz, wewnętrznie masz 3 osoby, które są w komunikacji, dochodzi do tego tłumaczenie maszynowe, tam idzie wiadomość, tam też jest tłumaczenie maszynowe i jakby, wiesz, po prostu jest tyle po drodze, jakbyś herbatę rozwadniał 5 razy, nie? I to znaczenie gdzieś się po drodze gubi. Więc warto jest też, gdzie się da, od razu mieć osobę, która mówi w tym języku, bo to pozwoli ci uniknąć, jeśli projekt jest odpowiednio duży i jeśli jesteś w stanie jakby, wiesz, poprzeć finansowo wydatek na tłumacza, czy tłumaczenie pisemne, czy ustne podczas spotkania, no to wydaje mi się, że naprawdę pozwoli to uniknąć bardzo wielu problemów. Szczególnie jeśli jakby szukasz osoby, jeśli jakby inaczej, jeśli twój tłumacz bądź firma, z którą współpracujesz, jest też skoncentrowana, jakby ma doświadczenie w usługach B2B i zależy jej na twoim dobru. Bo jakby w etyce pracy tłumacza jest to, że tłumacz powinien być bezstronny. Natomiast z mojego doświadczenia się z tym nie do końca, jakby nie we wszystkich przypadkach się z tym zgadzam. Bo w momencie, w którym jakby tłumaczysz, albo inaczej, czasami możesz przekroczyć jakby dla twojego klienta, dla firmy polskiej, której pomagasz, może być większa wartość z tego, że niektórych rzeczy na przykład nie powie, albo powie trochę więcej. I tutaj wydaje mi się, że warto przekroczyć te granice tłumacza na zasadzie i tutaj wchodzi to doradztwo. Tylko że to są miękkie rzeczy, które tak naprawdę, wiesz, wychodzą dopiero po jakimś czasie, jakby problemy wynikające z tego, że tego nie było gdzieś na jakimś etapie. Mamy troszkę firm, które zajmują się na przykład na rynku, zajmują się weryfikacją producentów i tak dalej, ale to wciąż jest jakby świadomość wśród polskich firm jakby trików, którymi się chińscy producenci posługują, bądź jakby technik negocjacyjnych, jest relatywnie w porównaniu do innych krajów niska. Też ze względu na to, że w tym momencie nasz, wiesz, bilans handlowy jest taki, a nie inny i jednak 90% naszego eksportu do Chin, no to jest miedź, tak? No to, wiesz, no nie jesteśmy Niemcami, które mają, wiesz, BMW, Volkswagen i tak dalej, mają, jakby oni są na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wymianę handlową z Chinami, więc tego doświadczenia i tej wymiany jest więcej. Ja jakby moją osobistą misją jest też propagowanie tej kultury wiedzy, więc i uświadamianie o niektórych rzeczach, bo wydaje mi się, że właśnie w ten sposób możemy odrobić te różnice, bo mamy ogromną różnicę w potencjałach pomiędzy Polską a Chinami, no tego tutaj nie ma co tego ukrywać, ale wydaje mi się, że odpowiednim zarządzaniem, odpowiednim podejściem, dokształceniem się, taką kulturą wiedzy i świadomością tego, czego możemy się spodziewać od drugiej strony, możemy to bardzo mocno nadrobić. Niekoniecznie, wiesz, wyrównać szanse, ale na pewno nie lekceważyć. Jeju, powiem ci, że parę razy się zdarzało na spotkaniach, że po prostu, wiesz, Polacy podchodzili do chińskiej strony z góry. Jakby mnie to strasznie drażniło, bo no, w ogóle lekceważenie jest niefajne, a z drugiej jakby ponadto jakby marnujesz szansę. Jakby, wiesz, Chińczycy przyjechali tu kilka tysięcy kilometrów, przylecieli, chcą działać, zależy im na tym, a wiesz, ty to zbywasz.
Ale też jaki straszny błąd. Z różnymi zawodnikami można by było tak zagrać, ale to skupienie na części prywatnej, która jest wpisana w kontakt biznesowy, która jest tak przecież ważna w tej relacji, wydaje mi się, że no z wieloma innego pochodzenia kontrahentami, błędy tego rodzaju to ogromne ryzyko i pewnie ryzyko skreślenia z listy kontrahentów potencjalnych.
Wiesz co, wydaje mi się, że w ogóle jakby ogólnie rzecz biorąc z nikim nie będzie popłacać takie podejście, nie? Na zasadzie lekceważenia i patrzenia z góry. Natomiast na pewno wiem, że z mojego doświadczenia, bo wiesz, ja tutaj też nie chcę występować w roli nie wiadomo jakiego eksperta. Ja mogę, też nie jestem na przykład politologiem, ani tutaj w te sfery nie będę wchodzić. Tym niemniej ze swoich doświadczeń to wiem, że jakby budowanie kontaktu prywatnego, przekraczanie jednak tej granicy pomiędzy życiem prywatnym a pracą, czyli wiesz, spotkanie, wymiana, nie wiem, inform, o jak tam twoja córka, jak tam twój syn, o pojechała na studia do Anglii, o fajnie i tak dalej, wiesz, jakby budowanie relacji, tylko to są też rzeczy, które wydaje mi się, że nie są stricte chińskie, to znaczy tam na pewno ten kontekst jakby rozmowa o rodzinie i tak dalej jest ważne, ale to nie są super jakby rzeczy, które jakby wydaje mi się, że szerzej. One w ogóle w kontakcie biznesowym mogą z wieloma innymi krajami też mieć ręce i nogi. Wiadomo, że jakby w wymianie mailowej korporacyjnej, jak zaczniesz pytać, nie wiem, swojego, nie wiem, partnera z Ameryki, jak tam jego córka, no to troszkę creepy, ale jednak jak się poznaliście na przykład z danym producentem, menadżerem w Polsce, wymieniliście się, wiesz, kontaktami, weszliście też na ten poziom osobisty, to jest zupełnie inna rozmowa. Jakby z tego miejsca też warto powiedzieć w ogóle o zaufaniu. W Chinach troszkę inaczej jednak działa to zaufanie, w tym sensie, że w momencie, w którym, albo inaczej powiem, będąc freelancerem, 90% zleceń, które miałem, pochodziło z polecenia. Zaufana osoba współpracowała ze mną, znała mnie osobiście, więc polecała mnie dalej. I to samo działa, ten sam mechanizm w przypadku innych, czy to osób, czy firm. Więc jeśli uda ci się, jeśli dana osoba cię pozna, zbuduje z tobą zaufanie, to wiesz, to troszkę wchodzisz od razu na inny poziom.
Czyli warto poświęcić czas, warto stracić ten czas, który przecież w kulturze zachodniej mówi się, że czas to pieniądz. Warto stracić trochę tego czasu. Znalazłem gdzieś takie powiedzenie, porzekadło chińskie, nie wiem czy to prawdziwe, ale gdzieś natknąłem się na stwierdzenie, czas to czas, a pieniądz to pieniądz, czyli jakby wcale niekoniecznie Chińczycy widzą tutaj związek, a small talk staje się bardzo, bardzo ważny, na niego zawsze powinien być czas.
Ja bym wyszedł troszkę inaczej od tego, bo to jest trochę nakładanie zachodnich wzorców i patrzenie przez zachodnie wzorce na Chiny. Spójrzmy na to trochę inaczej, bo small talk jest takim bardzo, wydaje mi się, takim konceptem osadzonym w amerykańskiej kulturze, angielskiej i tak dalej, a tam po prostu jakby granice pomiędzy życiem prywatnym a życiem zawodowym są na tyle często rozmyte, że na przykład, wiesz, są wyjścia na obiad, na kolację. Jak pracowałem w Bank of China, to tutaj w Polsce, to na każde praktycznie święto chińskie było jakieś wyjście ekipą bankową do chińskiej restauracji, gdzie przy okrągłym stole sobie razem jecie, dzielicie się, wiesz, informacjami z życia i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że to nie jest takie wszystko różowe i kolorowe i nigdy nie jest tak, że faktycznie, albo inaczej ci powiem, to jest kwestia po prostu budowania relacji. Ja nawet nie postrzegam tego w kategoriach, wiesz, small talku, tylko po prostu takiego szczerego zainteresowania drugą stroną.
No tak, bo small talk kojarzy się ze sztuczną rozmową na sztuczne, podstawione, gotowe
schematy,
tak. Formaty, tematy.
Mhm. Mhm. A tutaj po prostu, wiesz, jesteś zainteresowany drugą stroną i wydaje mi się, że to też procentuje.
Powiedz mi proszę, czy jakby podpiszesz się, czy jesteś jakby przykładem kogoś, kto zmienił swoją pasję w swój zawód?
To jest ciekawie postawione, ciekawe pytanie, tylko wiesz, często odbija trochę innym pytaniem. Nie odpowiada się pytaniem na pytanie, ale tutaj jakby muszę coś obudować. Otóż często osoby pytały, wiesz, słyszy ktoś, że uczysz się chińskiego, czy mówisz po chińsku. Ojej, musisz kochać Chiny, musisz się tym pasjonować, nie? Tak by wydaje mi się, że taki okres jakby miesiąca miodowego z językiem i z kulturą na pewno mi minął, bo ten okres miodowy to jest też taki czas, kiedy patrzysz na wszystko bezkrytycznie. I to już jest bardziej taka relacja, w której jesteś świadom trudności, świadom wyzwań i tak dalej. Natomiast tak jak wcześniej miałem, jak to się mówi po polsku, masz ten imposter syndrome, że pracując z językiem, miałem przez lata takie przeświadczenie, że nie jestem, wiesz, może przez to, że nie miałem, wiesz, studiów sinologicznych, miałem takie wrażenie, że no kurczę, na pewno są ludzie, którzy lepiej ode mnie to robią, nie? Które swoją drogą no, nie było do końca trafne, bo później dostawałem, wiesz, opinie od Chińczyków szczególnie, bo to było dla mnie, wiesz, bardziej wydaje mi się wartościowe, że naprawdę jest okej, okay, nie? I trzymasz poziom. Natomiast to, w czym się prawdziwie spełniłem i to, gdzie mogę powiedzieć, że praca jest moją pasją, to jest patrzenie na to z lotu ptaka i kontrolowanie i prowadzenie firmy. Wiesz, bo to jest taka fajna struktura, w której mogę prowadzić pewną organizację, pewną komórkę w taką stronę, w którą chcę spełniać, czy wedle danych wartości, takich na przykład jak, wiesz, rozbijanie stereotypów na temat Chin, czy propagowanie wiedzy o Chinach, czy pomaganie faktycznie polskim firmom.
Demistyfikacja, tak?
Demistyfikacja, tak. Wiesz, jako ja, Wojtek Jaworski, tylko jako Chiny dla każdego. I to jest, w tym się spełniam, ci powiem. Jakby, wiesz, też w obserwowaniu to, jak Janek Chmielowski, nasz czołowy tłumacz, się rozwija przy kolejnych projektach, jak możemy, wiesz, Natalię Kuchalską, czyli naszą praktykantkę, w kolejne projekty wprowadzać, jak mamy, wiesz, to mnie jara, to mnie cieszy strasznie. I wiesz, na tyle też ten rynek jest rynek firm, które na granicy, na styku Polski i Chin działają, na tyle jest to rynek jeszcze taki, wiesz, troszkę dziki zachód, trochę jakby mało jest nas, że wydaje mi się, że jesteśmy w trakcie tak naprawdę tworzenia pewnych standardów, wyznaczania kierunków, trendów, w trakcie tworzenia pewnej rozmowy w ogóle na temat Chin w troszkę inny sposób niż stricte na przykład ideologiczny, bo wydaje mi się, że dyskurs w Polsce jest strasznie zdominowany przez kwestie związane z ideologią. Jakiś czas temu wrzucałem też taki dosyć mocno dyskusyjny, specjalnie tak zrobiłem, na LinkedIna wpis dotyczący zatrudnienia członka Komunistycznej Partii Chin. W sensie, czy zatrudniłbyś członka Komunistycznej Partii Chin? Bo ja tak, nie? Taki był tytuł. I jakby wydaje mi się, że zaraz to rozwinę, bo to jest dosyć, wiesz, gorąca rzecz, którą nie chcę tak aż rzucać na stół bez kontekstu. Tym niemniej prowadzenie firmy to na pewno jest moja pasja. Kończąc jeszcze tamten wątek, w Polsce, jak słyszysz Chiny, komuna, bardzo dużo osób tylko patrzy zero-jedynkowo, bardzo negatywnie i nie widzi korzyści, które my jako Polacy czy Polska jako kraj może zyskać z rozpoczęcia współpracy z chińskimi firmami, z większej świadomości. Już nawet jak nie chcesz pracować z Chińczykami, to fajnie by było wiedzieć, co się tam dzieje, nie? Natomiast tamten wpis, otóż jakiś czas temu dostałem... Jakby prowadziłem rekrutację dodatkowych, jakby chciałem zatrudnić dodatkowych tłumaczy do siebie. No i jedna z tłumaczek, jaką znalazłem, na, wiesz, centralnym miejscu na swojej CVC umieściła informację, że jest członkinią Partii Komunistycznej Chin, nie? I wydało mi się to na tyle ciekawe i na tyle dużą różnicą czy czymś, co jest jakby, wiesz, dla osoby z zewnątrz, wiesz, załóżmy, że jesteś rekruterem w jakiejś korporacji w Warszawie, tak? Spływa do ciebie CV-ka, która jest po angielsku czy po polsku i masz napisane członek partii komunistycznej, nie? Troszkę...
Czy członek jakiejkolwiek partii.
Tak.
Nie ma się czym chwalić, prawda?
Dokładnie, nie ma się czym chwalić, jest to, nie powinno być to związane, nie?
A w tym przypadku zdaje się, że jest inaczej.
No jest inaczej, właśnie, bo jakby często jest tak, nie mówię, że w 100%, ale często jest tak, że osoby, które są wyróżniające się w danej dziedzinie, na studiach na przykład, dostają zaproszenie do partii, tak? Więc jakby to członkostwo, cokolwiek o nim nie myślimy, czy ono jest nacechowane negatywnie czy pozytywnie, ono trochę co innego oznacza, bynajmniej nie tylko to, co myślimy, czyli nie tylko samo faktycznie bycie w partii i pewną asocjację polityczną, ale pewnego rodzaju legitymizację osiągnięć, dokonań. Ktoś w komentarzu napisał, że też konformizm. Jak najbardziej, też konformizm, tylko ten konformizm jakby nie musi być zły. To znaczy, wydaje mi się, ja bym poszedł nawet dalej, że im bardziej, im większy ten konformizm czasami, tym dalej jesteśmy w chińskim kontekście w stanie zajść. Więc dla mnie to też jest wyznacznik, wiesz, tego, że ktoś z kimś dobrze będzie mi się najprawdopodobniej pracowało i nie będzie, wiesz, koniecznie chciał wszystkiego robić wbrew zasadom. I tak dalej. Wiesz, mamy, wydaje mi się, takie podejście często, że koniecznie chcemy iść, mam na myśli taką polską stereotypową mentalność, że koniecznie, wiesz, wbrew wszystkiemu, wolność i tak dalej, rozumiana niekoniecznie w taki sposób, jaki warto, wydaje mi się, że jakby nie wszystkie zasady są złe i czasami warto, wydaje mi się, popatrzeć, z której strony wieje wiatr i odpowiednio się przygotowując, podejmując świadome decyzje, mieć z tyłu głowy gdzieś te zasady i to, w jaki sposób dana rzeczywistość wygląda. Mhm.
Oj, myślę, że moglibyśmy, powinniśmy częściej pamiętać o tych wspólnych celach, wspólnych wartościach, szczególnie w obecnym, tak przecież zwariowanym czasie. Wojtku, serdecznie dziękuję Ci za rozmowę.
Dzięki.
A Wam, drodzy słuchacze, dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Do usłyszenia.